Rozdział 13. Samotny i skryty Tom Riddle. Następnego dnia Katie przeniesiono do kliniki magicznych chorób i urazów szpitala świętego Munga. Wieść o tym, co jej się przydarzyło, już się rozeszła po szkole, chociaż nikt nie znał szczegółów i nikt, prócz Harry'ego, Rona, Hermiony i Lenny, nie miał pojęcia, że to nie Katie miała być celem ataku. No i oczywiście wie o tym Malfoy, powiedział Harry do Rona i Hermiony, którzy trzymali się swojej nowej taktyki i nabierali wody w usta, kiedy tylko wspominał o teorii, zgodnie z którą Malfoy jest śmierciożercą. Harry zastanawiał się, czy Dumbledore wróci w poniedziałek na czas, by odbyć z nim wieczorną lekcję, ale skoro nie otrzymał żadnej wiadomości o odwołaniu spotkania, stawił się przed gabinetem dyrektora o 8 wieczorem, zapukał i usłyszał zaproszenie, by wejść. Dumbledore siedział za biurkiem, sprawiając wrażenie bardzo zmęczonego. Rękę miał czarną i pomarszczoną jak uprzednio, ale uśmiechnął się do Harry'ego i gestem nakazał mu usiąść. Na biurku znowu stała myśl odsiewnia, rzucając srebrne centki światła na sufit. — Nie próżnowałeś, kiedy mnie nie było, Harry — rzekł Dumbledore. — Słyszałem, że byłeś świadkiem tego wypadku Katie. — Tak, panie profesorze, a jak ona się czuje? — Nadal bardzo niedobrze, chociaż i tak miała szczęście. Wygląda na to, że tylko musnęła na szyjnik kawałeczkiem skóry. W jej rękawiczce była maleńka dziurka. Gdyby go założyła, ba, gdyby go tylko chwyciła gołą ręką, już by jej nie było wśród nas. Prawdopodobnie zginęłaby na miejscu. Na szczęście profesor Snape potrafił zapobiec szybkiemu rozprzestrzenieniu się klątwy. A dlaczego on? Zapytał Harry. Dlaczego nie pani Pomfrey? Impertynent, odezwał się jeden z portretów wiszących na ścianie i Finas Nigelius Blake, prapradziadek Syriusza, uniósł głowę, która uprzednio spoczywała na jego rękach, co wskazywało, że drzemał. Za moich czasów nie pozwoliłbym uczniowi kwestionować sposobu funkcjonowania Hogwartu. Tak, dziękuję ci, Finasie, powiedział Dumbledore tonem ucinającym dalsze krytyczne uwagi byłego dyrektora. Profesor Snape zna się na czarnej magii o wiele lepiej od pani Pomfrey. W każdym razie personel świętego Munga przysyła mi co godzinę raporty i mam nadzieję, że wkrótce Katie w pełni odzyska zdrowie. A gdzie pan był w ciągu tego weekendu, panie profesorze? Zapytał Harry, lekceważąc silne poczucie, że igra z losem. Poczucie najwyraźniej podzielane przez Finasa Nigeliusa, który cicho syknął. Wolałbym ci tego teraz nie mówić, odrzekł Dumbledore. Powiem ci to jednak w swoim czasie. Powie mi pan? Zapytał zaskoczony Harry. Tak sądzę, rzekł Dumbledore, wyciągając z zapazuchy nową buteleczkę srebrzystych wspomnień i stukając różdżką w korek. Panie profesorze, zaczął Harry niepewnie, w Hogsmeade spotkałem Mundungusa. A, tak. Już do mnie dotarło, że Mundungus ma trochę zbyt lekceważący stosunek do twojego dziedzictwa, powiedział Dumbledore marszcząc czoło. Po waszym spotkaniu przed trzema miotłami zapadł się pod ziemię, chyba boi się stanąć przede mną. Możesz być jednak spokojny, nie wyniesie już niczego z domu Syriusza. Ten parszywy mieszaniec rozkrada dziedzictwo Blake'ów, oburzył się Finas Nigelius, po czym zniknął z ram, zapewne po to, by odwiedzić swój portret w domu przy Grimaud Place numer 12. Panie profesorze, odezwał się Harry po chwili milczenia, czy profesor McGonagall mówiła panu, co jej powiedziałem po tym wypadku z Katie? O drakonie Malfoju? Tak, mówiła mi o twoich podejrzeniach. I czy pan podejmę wszelkie odpowiednie środki, by wyśledzić, kto mógł maczać w tym palce? Teraz jednak, Harry, obchodzi mnie przede wszystkim nasza lekcja. Harry poczuł się lekko dotknięty. Jeśli te lekcje są tak ważne, to dlaczego między pierwszą a drugą upłynęło tyle czasu? Nie powiedział jednak już nic więcej o Malfoju, obserwując, jak Dumbledore wlewa do myśl odsiewni nowe wspomnienia i obejmuje kamienną misę dłońmi o długich palcach. Pewnie pamiętasz, że przerwaliśmy opowieść o początkach Lorda Voldemorta w momencie, gdy ten przystojny mugol Tom Riddle porzucił swoją żonę, czarownicę Meropę i powrócił do rodzinnego domu w Little Angleton. Meropa została sama w Londynie, oczekując dziecka, które pewnego dnia stanie się Lordem Voldemortem. A skąd pan wie, że była w Londynie, panie profesorze? Ze świadectwa niejakiego Caractacusa Birksa. Dziwnym zbiegiem okoliczności był on jednym z założycieli sklepu, z którego pochodzi wspomniany już w naszej rozmowie naszyjnik. Zakołysał myśl odsiewnią kolistym ruchem jak poszukiwacz złota sitem. Z wirującej srebrzystej masy wyłonił się mały staruszek, obracający się powoli w myśl odsiewni, srebrzysty jak widmo, ale o wiele bardziej realny, z grzywą gęstych włosów zasłaniających mu oczy. Tak, nabyliśmy ten naszyjnik w dziwnych okolicznościach. Przyniosła go młoda kobieta tuż przed Bożym Narodzeniem, o wiele lat temu. Powiedziała, że bardzo potrzebuje złota, to zresztą było widać gołym okiem, w łachmanach, w zaawansowanej ciąży, powiedziała, że medalion należy do Slytherina. No cóż, często słyszeliśmy takie opowiastki. O, to należało do Merlina, z całą pewnością, to był jego ulubiony kupełek, do herbaty. No, ale kiedy mu się przyjrzałem, stwierdziłem, że jest na nim właściwy znak. A parę prostych zaklęć utwierdziło mnie w przekonaniu, że to autentyk. Oczywiście prawie bezcenny, bezcenny. Ta kobieta chyba nie miała pojęcia, ile jest wart. Była szczęśliwa, gdy dałem jej 10 galeonów. To był najlepszy interes, jaki zrobiłem w życiu. Dumbledore potrząsnął energicznie myśl odsiewnią i Caractacus Birks osunął się z powrotem w wirującą masę pamięci. Dał jej tylko 10 galeonów? Oburzył się Harry. Caractacus Birks nie słyną ze szczodrobliwości. Wiemy już więc, że będąc blisko rozwiązania, Meropa znajdowała się w Londynie samotna i rozpaczliwie potrzebująca złota, na tyle rozpaczliwie, że zdecydowała się sprzedać jedyną wartościową rzecz, jaką posiadała. Medalion, który był jedną z najcenniejszych pamiątek rodzinnych Marvola. Mogła przecież użyć czarów, mogła zdobyć coś do jedzenia, co tylko potrzebowała. Ach, może i mogła. Myślę jednak, to znowu tylko moje przypuszczenie, ale jestem pewny, że mam rację, że kiedy mąż ją opuścił, Meropa przestała używać czarów. Sądzę, że nie chciała już dłużej być czarownicą. Oczywiście jest też możliwe, że jej nieodwzajemniona miłość i rozpacz po odejściu Marvola pozbawiły ją czarodziejskich mocy. To się zdarza. To się zdarza. W każdym razie, jak zaraz zobaczysz, Meropa nie chciała skorzystać z różdżki nawet po to, by ocalić życie. Nie zrobiłaby tego nawet dla swojego syna? Dumbledore uniósł brwi. Czy tobie czasem nie żal Lorda Voldemorta? Nie, nie, odrzekł Harry, ale ona miała wybór, prawda? Nie tak jak moja matka. Twoja matka też miała wybór, powiedział łagodnie Dumbledore. Tak, Meropa Riddle wybrała śmierć, mimo że synek tak jej potrzebował, ale nie osądzaj jej zbyt surowo, Harry. Była słaba, wycieńczona długim cierpieniem, a nigdy nie była tak dzielna i odważna jak twoja matka. A teraz stań tutaj.
Dokąd się wybierzemy? Zapytał Harry, kiedy Dumbledore stanął obok niego przed kamienną misą.
Tym razem odwiedzimy moją pamięć. Myślę, że uznasz ją za bogatą w szczegóły i zadowalająco trafną. Ty pierwszy, Harry.
Harry pochylił się nad myśl odsiewnią, jego twarz przełamała chłodną powierzchnię pamięci i ponownie opadał już w ciemność. Parę sekund później uderzył stopami w twardy grunt, otworzył oczy i stwierdził, że razem z Dumbledorem stoją na zatłoczonej starej londyńskiej ulicy.
Tam jestem, powiedział pogodnie Dumbledore, wskazując głową na jakiegoś wysokiego mężczyznę, który przechodził przez jezdnię tuż przed wozem mleczarza. Ten młodszy Albus Dumbledore też miał długie włosy i brodę, ale nie siwe, tylko kasztanowe.
Przeszedłszy na drugą stronę ulicy, ruszył długimi krokami chodnikiem, ściągając na siebie wiele zaciekawionych spojrzeń, jako że ubrany był w ekstrawagancki garnitur ze śliwkowego aksamitu. — Ładny garnitur, panie profesorze — powiedział Harry, zanim ugryzł się w język, ale Dumbledore tylko zachichotał. Ruszyli za nim, trzymając się dość blisko, aż w końcu przeszli przez żelazną bramę na pusty dziedziniec przed ponurym prostokątnym gmachem otoczonym wysokimi sztachetami. Wszedł po kilku stopniach wiodących do drzwi frontowych i zapukał. Po chwili otworzyły się drzwi i stanęła w nich jakaś niechlujna dziewczyna w fartuchu.
— Dobry wieczór. Jestem umówiony z panią Cole, która, jak mniemam, jest tutaj przełożoną, prawda?
— Aha, wyjąkała dziewczyna, mierząc go od stóp do głów. — Zara, pani Cole! — krzyknęła przez ramię. Harry usłyszał, jak ktoś z dala wykrzykuje coś w odpowiedzi. — Proszę wejść, ona już idzie.
Młody Dumbledore wkroczył do przedpokoju wyłożonego czarno-białymi kafelkami. Wszystko tu było ubogie, ale bardzo czyste. Harry i Dumbledore weszli także. Zanim zamknęły się za nimi drzwi, nadbiegła chuda, wyraźnie znękana życiem kobieta o wystraszonej twarzy. Miała ostre rysy i mówiła przez ramię do innej pomocnicy w fartuchu. I zanieś na górę jodynę dla Marty. Billy Stubbs rozdrapał sobie strupy, a Eric Weller i zabrudził ropą prześcieradła. Tylko ospy wiecznej mi jeszcze tu brakowało.
Jej spojrzenie napotkało Dumbledora i nagle stanęła jak wryta, z tak zdumioną miną, jakby przez jej próg przeszła żyrafa.
— Dobry wieczór — powiedział, wyciągając do niej rękę.
Pani Cole gapiła się na niego bez słowa.
— Nazywam się Albus Dumbledore. Pisałem do pani z prośbą o spotkanie, a pani była tak łaskawa, że zaprosiła mnie właśnie dzisiaj.
Pani Cole zamrugała. Uznawszy, że Dumbledore nie jest jednak halucynacją, powiedziała roztrzęsionym głosem.
— Ach, tak, chyba przejdziemy do mojego pokoju, tak?
Poprowadziła go do małego pokoju pełniącego funkcję saloniku i biura. Był tak samo nędzny jak przedpokój, a meble były stare i nie od kompletu. Wskazała mu kulawe krzesło, a sama usiadła przy zawalonym papierami biurku, patrząc na niego z niepokojem.
— Jestem tutaj, jak już pisałem pani w liście, żeby pomówić o Tomie Riddlu i o jego przyszłości — powiedział Dumbledore.
— Pan z rodziny?
— Nie, jestem nauczycielem. Chcę zaproponować Tomowi miejsce w mojej szkole.
— A co to za szkoła?
— Nazywa się Hogwarts — odrzekł Dumbledore.
— A dlaczego pan się interesuje Tomem?
Uważamy, że ma zdolności, na których nam zależy.
To znaczy, że zdobył stypendium? A niby jak? Nigdy o żadne się nie starał.
Widzi pani, mieliśmy jego nazwisko od samego urodzenia.
A kto go zapisał? Rodzice?
Nie ulegało wątpliwości, że pani Cole nie dawała sobie w kaszę dmuchać. Dumbledore też chyba tak pomyślał, bo wyjął z kieszeni różdżkę, a z biurka pani Cole wziął czysty arkusz papieru.
— Proszę — powiedział, machnąwszy krótko różdżką i podał jej papier. — To chyba wszystko wyjaśnia.
Pani Cole zmrużyła oczy i spojrzała na pusty arkusz papieru.
— Tak, to wygląda, że wszystko się zgadza — powiedziała wyraźnie uspokojona, oddając mu papier.
Potem jej spojrzenie padło na butelkę ginu i dwie szklaneczki, których z całą pewnością jeszcze przed chwilą na biurku nie było.
— Może pan łyknie trochę ginu?
— zapytała bardzo wytwornym tonem.
— Chętnie, bardzo chętnie — powiedział Dumbledore z promiennym uśmiechem.
Wkrótce stało się jasne, że pani Cole nie była nowicjuszką, jeśli chodzi o picie ginu. Nalała szczodrze trunku do szklanek i wypiła swoją jednym haustem. Oblizując wargi, po raz pierwszy uśmiechnęła się do Dumbledora, a on bez wahania wykorzystał swoją przewagę.